6 minut po godzinie 22. Kłaniam się pięknie. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko. Za nami, proszę Państwa, Międzynarodowy Tydzień Coachingu. To doroczne, globalne święto profesjonalistów i pasjonatów coachingu, celebrowane na całym świecie, także w Gdańsku, pod hasłem Doświadcz Coachingu. Odbyły się wczoraj warsztaty eksperckie. Coaching od wielu lat zresztą obecny w Polsce ciągle budzi dyskusje, niejednokrotnie kontrowersje, ale jednocześnie jest niezwykle popularny. To proces wspierający rozwój, osiąganie celów. Coach w pracy z klientem wykorzystuje narzędzia psychologiczne, edukacyjne, psychoterapeutyczne, narzędzia związane z komunikowaniem się, z tą umiejętnością komunikowania się. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego coaching jest taki modny, komu naprawdę może pomóc, na czym polega i dlaczego może budzić kontrowersje. Moimi Państwa gościem jest Agnieszka Langowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Haniu.
Agnieszka jest coachem, trenerem biznesu, a muzycznie, proszę Państwa, muzycznie Magda Umer z płyty Wciąż się na coś czeka. SMS-owy numer do nocnych rozmów w Radiu Gdańsk 603 06 06 06. Zaczynamy.
Już nie pisz więcej nic, bo kłamiesz pięknie tak, że chociaż o tym wiem, zaczynam wierzyć znów. I nie patrz na mnie tym przegranym wzrokiem, mi nic nie tłumacz, nie trzeba tych słów. Zdarzyło się, co się zdarzyło, ja chcę pamiętać tylko miłość, tylko miłość. I już nie łudzę się i żyję jak w półśnie, bezradnie patrzę, jak odpływasz w dal co dnia. I nie zatrzymam cię, płyń w swoją stronę, bądź tam szczęśliwy, szczęśliwszy niż ja. A z tego, co się nam zdarzyło, pamiętaj miłość i tylko miłość. Dobre i złe, pamiętaj nas i naszą miłość, niech cię prowadzi jak światło we mgle.
Pięknie, Magda Umer jeszcze zaśpiewa. A za nami Międzynarodowy Tydzień Coachingu. W studiu Agnieszka Langowska, coach, trener biznesu. W Gdańsku też odbył się taki Coaching Week. I spotkali się pasjonaci, profesjonaliści, były sesje coachingowe, były warsztaty.
Były warsztaty, było 9 różnych zaproponowanych tematycznie warsztatów w czasie tegorocznego święta coachingu. W Gdańsku skoncentrowano to w jeden dzień. odbyła się impreza w jednym miejscu. Była to Olivia Business Center w Gdańsku i tam były zaproponowane tematy przeróżne, od zdrowia poprzez sprzedaż do tego, jak być ekspertem jako coach, jak się ekspercko jako coach powinno pracować.
Agnieszko, no jak to jest właśnie, bo coaching wydaje się zawłaszcza coraz większe przestrzenie i obszary naszego życia. Już ja czekam, kiedy będzie coaching paznokcia na przykład, tak jak mamy studio paznokcia.
Tak, właśnie jest jakaś taka tendencja do tego, że każdy chce być coachem od czegoś i bardzo wąsko się wyspecjalizować. Mam jakiś wewnętrzny opór ku temu. Ja rozumiem, że komuś łatwiej jest pracować, czy to z parami, czy to z biznesem, czy to dotyczy życia prywatnego, sfery prywatnej. Jednak dla mnie jest to rzecz bardzo, bardzo niepodzielna. Zawsze pracuję z człowiekiem, a człowiek nie jest zlepkiem pudełek, że w tym pudełku mam porządek, a tu mam bałagan. Jak każdy z nas miał pewnie okazję doświadczyć, że jeżeli coś w życiu zawodowym nie idzie, to i prywatnie to się jakoś przekłada na to nasze życie.
I odwrotnie, jak prywatnie nie idzie, to zawodowo też siada.
To zawodowo też siada i nie można pracować i się skoncentrować w zasadzie na jednej rzeczy. Oczywiście to się gdzieś manifestuje silniej. Na przykład zaczyna się jakaś sprawa wymagająca wsparcia czy pomocy w pracy. I wtedy zajmujemy się tym, gdzie ten problem ma swoje podłoże, a nie szukamy czegoś w życiu osobistym, tak? Bo...
Jesteś coachem od wielu lat. Powiedz, czym dla ciebie jest coaching? Bo tych definicji coachingu jest bardzo dużo.
Tak, definicji coachingu jest bardzo dużo. One cały czas właściwie mówią o czymś bardzo podobnym, albo wokół jednego tematu się poruszają. Jest to na pewno wsparcie. Dla mnie jest to moment, w którym powinniśmy myśleć o coachingu, albo w jakim można mówić o coachingu. To jest moment, kiedy w zasadzie logicznie wiemy, że powinno nam coś wychodzić. Tak czujemy, że moglibyśmy, albo czujemy, że wszystkim innym wokół wychodzi. Ja niby robię to samo, a jednak mi nie wychodzi. Czyli utknąłem w jakimś miejscu i nie mogę znaleźć przyczyny, albo czasami ją nazywam, próbuję ją poprawić, a i tak nie wynika z tego za wiele i nie osiągam efektu, jaki bym chciał osiągnąć. Oczywiście przy wkładaniu w to w pracy, bo to nie chodzi o to, że ja też bym chciała mieć, nie wiem, wspaniałą karierę, ale będę siedzieć w domu i oglądać seriale, no to coaching nam nie pomoże.
Tak? No tak. Albo chciałabym mieć wspaniałą rodzinę, ale siedzę do 22 w pracy codziennie.
Dokładnie. I tak to się przekłada. Wtedy...
Chciałabym schudnąć, ale objadam się lodami przed telewizorem.
To są rzeczy, przy których nie możemy myśleć, że pójdę do coacha i coach powinien ze mnie to zdjąć, zapłacę mu i niech on coś z tym zrobi. Mm-hmm. Nie, to tak nie działa.
A tak wiele ludzi myśli, że pójdę do coacha i to będzie remedium na moje wszystkie problemy. On mi powie, co robić. A przecież coaching to nie jest poradnictwo, ani coaching to nie jest mentoring.
Myślę, że ani mentor, ani ktoś z poradnictwa nie uporałby się z nadmiarem wagi u kogoś, kto się objada lodami. Więc ja bym chciała znać taką osobę.
To wiele osób chciałoby znać taką osobę.
Tak, i bezkarnie się ożery.
Taka osoba Nobla by zdobyła.
Pewnie w jakiś sposób na pewno miałaby furę pieniędzy i totalnie brak czasu dla siebie. Ale
wracając do tego, czym jest coaching. To jest współpraca pomiędzy klientem, który przychodzi do coacha, a właśnie coachem, który co?
I teraz. No właśnie. Można o tym powiedzieć,
który... Ty mów, a ja uchylę okno, bo jakoś mi tu strasznie duszno.
Dobrze. Poradzisz sobie bez coacha?
Poradzę sobie bez coacha, ale mów proszę, bo radio nie lubi ciszy.
Okej. Okay. Więc na pewno w tym momencie coach jest... Jedni nazywają to zwierciadło, inni nazywają to ktoś, kto ma inną perspektywę, kto z boku przygląda się naszym działaniom i jest życzliwą obecnością, nie oceniającą, a wspierającą, czyli towarzyszy w tym procesie i towarzyszy nam w tym, jak moglibyśmy się na bezpiecznie przyjrzeć temu, jak to wygląda z perspektywy, z innej perspektywy. Więc coaching na pewno poszerza horyzont i pozwala zdystansować się do miejsca, w którym jesteśmy, co już samo w sobie odkrywa nam nowe ścieżki. nowe ścieżki, nowe możliwości, bo jeżeli nabierzemy dystansu tej sprawy, to widzimy więcej rozwiązań. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zmiana perspektywy też pozwala nam nabrać innego myślenia o całej sprawie. Zaczynamy się zastanawiać, albo w zasadzie, czy to dlatego mi nie wychodzi, że ja robię coś źle, ale może też nie wychodzi, bo ja tak naprawdę tego, co niby chcę osiągnąć, tak naprawdę nie potrzebuję, albo nie chcę tego.
Aha, czyli to jest taki cel pozorny, który my sobie postawiliśmy, albo świat nam postawił, albo szef, albo oczekiwania rodziców, albo żony, męża, czy szefa, a tak naprawdę my tego nie chcemy.
Tak naprawdę my tego nie chcemy. Czasami jest tak, że po prostu nie wiemy, że chcemy, bo to też jest tak, że czasami nie znajdujemy swojej wartości w tym, co mamy osiągnąć. Słyszymy tylko, że coś jest do osiągnięcia, a nie widzimy w tym nic dla siebie. Tak bardzo często zdarza się w sytuacjach zawodowych.
Praca coacha polega na tym, że siedzi i słucha albo kładzie na kozetce klienta jak w psychoanalizie?
Na pewno nie kładzie na kozetce, aczkolwiek można leżeć tutaj jakby, jeżeli komuś
tak wygodnie.
Tak wygodniej się pracuje, myśli, skupia i można, sesje coachingowe nie są w żaden sposób sklasyfikowane, że trzeba siedzieć, można się wybrać na spacer z coachem, można się wybrać na kawę, można pracować bardzo manualnie rysując, można pracować siedząc właśnie, tak zupełnie standardowo.
Coach słucha uważnie i zadaje pytania, przede wszystkim w ten sposób, starając się dotrzeć do istoty problemu, czy rozwiązania tego problemu?
Tak, coach głównie pracuje uważnością, sobą, słuchaniem i pytaniami oraz obserwacją, bo nie zawsze to, co mówimy, jest tym, co pokazujemy. Więc dużo czytamy jako coachowie, coachynie z ciała i dużo czytamy z zachowania, z tonu głosu, z obserwacji całego ciała. W coachingu klasycznym głównie są to pytania i głównie pracuje się podążając tak zwanie, czyli idąc razem z klientem w tą stronę, w którą on zamierza dojść. Coaching prowokatywny jest troszeczkę inną odmianą coachingu i tam bardziej zależy coachowi na wybiciu klienta z punktu, w którym stanął i którego się kurczowo trzyma.
O, a to może być trochę zagrażające dla takiego klienta, który tak się mocno trzyma tego swojego punktu widzenia, bo to dla niego jednak złudna być może, ale strefa komfortu, a tutaj coach wybija go, czyli nagle pokazuje, że król jest nagi.
Obnaża komiczność, śmieszność czy sytuacji, jakiej trzyma się klient, nie klienta. Nigdy nie jest to obnażenie króla, a raczej całej sytuacji, która jakby przylgnęła, która zaczyna uwierać temu klientowi, ale on już się do niej na tyle przyzwyczaił albo odnalazł tam tyle pozornych korzyści, że nie chce się z nią pożegnać.
Przygotowując się do dzisiejszej audycji o coachingu, poczytałam sobie wiele artykułów, także nieprzychylnych tej metodzie pracy i jeden z respondentów opisywał swoją wizytę za kilka tysięcy złotych u jednego z bardziej renomowanych coachów w Polsce. Właśnie trener to był też biznesu, niezwykle znane nazwisko i mówi, że przez 4 godziny czuł, że wszystko, co mówi, spotyka się ze strony tego coacha z ironią, z prześmiewczością, z taką zawoalowaną krytyką, ale ciągle na uśmiechu i powiedział, że wyszedł stamtąd zbity jak pies, jakoś taki umniejszony w swojej roli. Problem absolutnie nie został rozwiązany i w związku z tym on bardzo już dziękuje za tego typu coaching. Może to był coaching prowokatywny, ale w takim jakimś bardzo dużym natężeniu.
To znaczy natężenie i siła argumentów, czy też zastosowanych narzędzi zawsze są wynikiem intymnej sytuacji, w sensie takim między mną a klientem, to jest nasze, między nami. Nie, z boku jest to ciężko ocenić, ale na pewno nigdy coach nie krzywdzi klienta.
I przynajmniej nie powinien.
Nie powinien. Zawsze zakłada, założeniem jest, że klient jest zdrowy, wie, czego chce i zna swoje granice.
W TSR-ze, czyli w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, mówi się, że klient zawsze jest ekspertem od swojego życia.
Ekspertem i jest zasobny. I nie, przerzucenie w tej chwili, ja nie będę bronić tutaj tego
bo
klienta.
Bo tak się mogło wydarzyć,
mogło
prawda?
Mogło się tak wydarzyć, mogło być różnie. Dla mnie zastanawiające jest, jak ktoś, kto jest obśmiewany, siedzi 4 godziny.
Może znał wagę swoich pieniędzy, to już tak chciał dotrwać do końca.
Tutaj jest jakaś, dla mnie jakaś zagadka, ale... Faktycznie prowokatywność ma czasami za zadanie uwypuklenie pewnych,
uruchomienie czegoś.
Mechanizmów pewnych.
Ale chyba myślę, że to jest taka metoda nie dla każdego, prawda? Znaczy, coach powinien się przyjrzeć takiemu człowiekowi, czy on jest gotowy na przyjęcie tej formy prowadzenia, prawda? Przez obśmianie, czasami ironizowanie, wykpienie.
To zawsze jest propozycja, to zawsze jest zaproszenie. Jak zaczynam z kimś rozmawiać i wchodzę na tematy, które mogą być niewygodne, ja bardzo mocno obserwuję, ale bardzo mocno też odbieram, czy ta osoba idzie w ten temat, czy nie. I to jest bardzo wyraźne, kiedy osoba...
czy łapie klient, te konwencje.
Czy łapie tę konwencję, czy jakąkolwiek rozmowę, czy podejmuje temat, czy też jednak się z niego wycofuje, albo jasno i wyraźnie mówi nie dziękuję, o tym nie chcę rozmawiać. Tak?
Agnieszko, tutaj słuchacz bądź słuchaczka piszą, czy język polski jest za ubogi i musimy na każdym kroku używać nazw angielskich?
Na każdym kroku. Mówimy o coachingu, bo tu chodzi o tą nazwę coaching. Nie ma to dobrego polskiego odpowiednika. I ciężko jest mówić, że jest to trener, który nie jest tak naprawdę trenerem, bo trenerów już mamy od wielu rzeczy. Poczynając od wszelkich sportów, poprzez właśnie biznes i zajęcia na szkoleniach. To coaching jest zupełnie innym rodzajem pracy.
No tak, i jakoś się nie doczekał polskiego odpowiednika, już się pewnie nie doczeka.
I pewnie nie, myślę, że ten jest wystarczająco rozpoznawalny, o co chodzi.
Szymon z Banina, stały i wierny, jak pisze o sobie słuchacz, wraz z żoną Magdaleną nas serdecznie pozdrawiają. My równie serdecznie, panie Szymonie. 603-06-06-06. Ciekawe, czy państwo mieli jakieś doświadczenia, jeśli chodzi o coaching. Co państwo myślicie na temat tej metody? Dziś o tym rozmawiam z Agnieszką Langowską, coachem i trenerem biznesu, a śpiewa nam pięknie, jak zwykle, Magda Umer.
Podobno żyć można osobno, podobno to zmieni coś w nas, podobno ze sobą nie sposób, podobno przy sobie nie czas. Podobno wiatr za mocno wieje, podobno rozwiał już nadzieję. Spokojny wiatr już tylko we śnie i tylko we śnie, tylko we śnie już czereśnie. Podobno milczenie jest w cenie, podobno ta cena to my. I zmowa milczenia ma wszystko pozmieniać i wiatr uspokoić i sny. Spokojny wiatr już tylko we śnie, tylko we śnie, tylko we śnie już czereśnie. Podobno do siebie nie trzeba, podobno dla siebie nie można, podobno osobno. A jeśli można nas porzucać, może można także słowa, a jeśli można, porzucać słowa. To jest, jak mówią, już zupełnie inna rozmowa. Porzucaj słowa na wiatr, może ucichnie, ustanie. Porzucaj słowa na wiatr, kochanie, kochanie. A po nadziei, po wietrze, po słowach zostanie ślad na wiele lat. Zawsze to coś, zawsze to coś, niech ryczy z bólu ranny łódź. Zawsze to coś, zawsze to coś, niech ryczy z bólu ranny łódź.
Magda Umera, w studiu Agnieszka Langowska, coach i trener biznesu. O coachingu dziś rozmawiamy. Za nami Międzynarodowy Tydzień Coachingu, doroczne globalne święto profesjonalistów i pasjonatów coachingu, celebrowane zresztą na całym świecie, także w Gdańsku. Z czym najczęściej przychodzą ludzie? Zaczęłyśmy od tego, że coaching coraz szersze kręgi zatacza i interesuje się coraz większymi obszarami, najróżniejszymi obszarami naszego życia. Z czym przychodzą ludzie do coacha?
Bardzo często to są momenty dość przełomowe w życiu, bo coaching jednak jest dość mocno skorelowany z biznesem i z życiem zawodowym, więc są to sytuacje, w których coś się dzieje w życiu zawodowym. Albo mama chce wrócić na rynek pracy po okresie przebywania w domu z dzieckiem. Albo właśnie myśli o tym, że chciałaby wejść w ciążę, ale już dzisiaj myśli, jak to pogodzić i ze swoją karierą później, co sobie, jak sobie ten czas ułożyć, zaplanować, kiedy. Bardzo często są to ludzie, którzy są w okresie zmiany, bo to, co robili do tej pory, nie do końca im pasuje. Oni nie czekają albo czują pierwsze symptomy wypalenia, a jednak wiedzą, że chcą coś jeszcze więcej, ale może już nie tu, nie w tym miejscu i nie z tym, co robili. Chcą się czegoś nauczyć albo spróbować czegoś nowego. I ludzie po wszelkiego rodzaju oczekiwanych czy nieoczekiwanych zmianach, które się w ich życiu wydarzyły, czy to jest rozpad związku, czy to jest wejście w związek, w nową relację, czy to jest zmiana miejsca funkcjonowania, zamieszkania. To są sytuacje, w których poszukują klienci wsparcia kogoś w porządkach.
To właśnie może powiedzmy, czym się różni coaching od terapii, bo często ludzie, kiedy rozpada im się związek, kiedy doznali zdrady na przykład, kiedy, nie wiem, przeżyli jakąś utratę, odejście ukochanego partnera, szukają pomocy w gabinecie terapeuty. Coaching to nie terapeuta. I gdzie tkwi ta różnica?
Nie jestem terapeutą, więc jakby powiedzieć na ten temat jasno, jak to jest w sytuacjach i tyle nurtów terapeutycznych, ile jest, też ciężko by mi było każdy z nich klasyfikować teraz. Na pewno coaching zajmuje się tym, co jest tu i teraz i do przodu. Jeżeli zagląda w przeszłość, tak z założenia, jeżeli zagląda w przeszłość, to tam szuka podobnych sytuacji, w których klient albo doświadczeń, z których klient może zaczerpnąć siłę, narzędzia, doświadczenia i zastosować je po to, żeby osiągnąć to, co chce.
Terapia często też, tylko też tak sobie myślę, że w procesie terapeutycznym terapeuta towarzyszy człowiekowi w przyglądaniu się własnym emocjom, przyglądaniu się własnym potencjałom, obszarom do rozwoju, ale też często bardzo długo zatrzymuje się w zależności od szkoły terapeutycznej na źródłach tego, że teraz to odczuwam, co odczuwam, albo mam lęk przed kobietami, albo mam niskie poczucie własnej wartości, albo cokolwiek innego się dzieje w moim życiu, co jest powtarzalne.
I właśnie z takimi tematami, jeżeli ktoś potrzebuje dłużej zostać przy jakiejś rzeczy, potrzebuje, no ma taką, taką potrzebę, by z tego nie ruszy dalej, bo tam czegoś nie zamknął i cały czas stamtąd tam zagląda. To są tematy, z którymi jak najbardziej powinno się iść do terapeuty. To jest inny rodzaj wsparcia. Mogą się te rzeczy uzupełniać, ale i terapeuta, i coach muszą wiedzieć i muszą też między sobą mieć jakby zgodę na te dwie współprace. A miałam już taki przypadek, że osoba, która była w terapii, chciała też pracować coachingowo.
Równolegle, jednocześnie.
I tu terapeuta powiedział, że tak, że nie ma przeciwwskazań nad celem, nad jakim on chce pracować i że już po tym okresie jest na tyle i wzmocniony, i że to nawet go ucieszyło, że już myśli o pewnych rzeczach w przyszłości.
Ile sesji coachingowych zwykle trzeba zaplanować, żeby proces się domknął? Proces zmiany, rozumiem, dojścia do celu. Najpierw chyba pierwsze sesje w ogóle są poświęcone znalezieniu celu. I czy to na pewno jest, przekonaniu się, czy to jest na pewno cel klienta?
I tu się to trochę różni w podejściu biznesowym i trochę się różni w podejściu takiego coachingu dla osób prywatnych, bo jak w biznesie bardzo często wyznaczany cel jest przez organizację, przez sponsora, czyli firma, bardzo często prezes, szef oczekuje pewnych konkretnych rozwiązań. Coach jest proszony o wsparcie w konkretnej tematyce dla konkretnej osoby. I ten cel jest jasno określany i jest on postawiony bardzo szybko. W tym life tak zwanym coachingu, czyli tym życiowym, czy tak prywatnym, to wszystko zależy od tego, jak mocno już zdecydowany jest klient, tak? Bo przychodzi klient, który oczywiście wie, czego chce, on ma
sprecyzowany
cel. Chce mniej czasu spędzać w pracy. Tak, chcę sobie tak to zorganizować wszystko całe, żeby mieć jeszcze czas na jakieś hobby konkretne na to czy na to. I on chce na tym popracować, chce to ułożyć. I wtedy jest tych sesji oczywiście mniej. Gorzej jest z klientami, którzy, taki temat też kiedyś miałam, że z klientem, że klient nie wiedział, czego on chce, bo wszystko, z czego on chce, jemu wychodzi i to jest nudne.
I co? Jest nudne i co?
że to osiąganie celów, to jest takie po prostu, on już wie, jak to wygląda i to jest nudne, on tak w zasadzie nie wie, ale coś by chciał, bo przecież nie można tak sobie egzystować już tylko.
Damian pisze, coaching, jak to pięknie brzmi encyklopedycznie. Szkoda, że tylko brzmi. Patrząc na jednego z głównych coachów, tutaj pan Damian wymienia imię i nazwisko, ale ja tego tutaj na antenie nie zrobię, to widzę celebrytę bardziej niż trenera. Jak dla mnie to hochsztapler nastawiony na sławę i kasę. Większość tego typu trenerów to ludzie z własnymi problemami, choć starają się mówić nam, jak żyć. Osobiście wierzę w wykształconych psychologów niż treningi, jak żyć prowadzone dla dziesiątek ludzi. A tutaj chyba pan Damian mówi o mówcach motywacyjnych, no prawda? Właśnie. Jeśli do dziesiątek ludzi.
Jeśli do dziesiątek ludzi.
Czy raczej
ludzi,
dziesiątków.
Czy dziesiątków, tak. To będą na pewno mówcy. I tutaj jest mocny rozdźwięk pomiędzy tym, czym naprawdę jest coaching, a tym, co za coaching jest uznawane albo podawane. Już wspominaliśmy o terapii, wspominaliśmy o mentoringu, to są różne wsparcia, ale właśnie wszelkiego rodzaju mówcy motywacyjni, wszelkiego rodzaju wsparcie pod tytułem poradnictwo, consulting tak zwane, czy to są rzeczy, które dzisiaj są zamiennie używane, te nazwy, bardzo często mylone właśnie przez tą niejasność. Coaching jest nie jest czymś, co nakazuje, jak masz żyć, co jest, udziela ci wskazówek i porad, co masz zrobić ze swoim życiem. Jesteś ekspertem od swojego życia i tego się trzymajmy. Też uważam, że wszelkie odpowiedzi są w tobie. Tylko może niewłaściwe pytania sobie stawiasz.
Tak, ale trzeba powiedzieć, że mówca motywacyjny pracuje zupełnie inaczej, mówi do wielu ludzi.
Mówca motywacyjny ma za zadanie zmotywować ludzi i to jakąś grupę.
Na przykład zespół jednocześnie. Pracy w korporacji.
Zespół w pracy w korporacji. Jakąś na przykład grupę, która kupuje u niego. No nazwijmy to, idzie słuchać jego mowy, tak, po której nabiera chęci do realizacji swojego zadania, zaczyna wierzyć w swoje możliwości, łamie perspektywę, którą złapał. I ja nie neguję tego, bo to jest dobre i w niektórych sytuacjach, niektórym ludziom to jest potrzebne. Jednak nie wszystko dla wszystkich. Tak nie ma.
Szymon, jeszcze raz nasz stały i wierny, jak pisze słuchacz z Banina, napisał: nie korzystałem nigdy z tego typu pomocy. Zawsze sobie radziłem sam. Dużą rolę w moim życiu i w moich wyborach odegrała oczywiście ta wspaniała audycja Nocne Rozmowy. No, dziękuję bardzo, panie Szymonie. Jestem teraz spełnionym strażakiem ratownikiem. Brałem udział w blisko 500 interwencjach ratunkowych. Kilka osób udało mi się uratować. Kilkudziesięciu osobom pomogłem w różnych zdarzeniach. Niektórych nie udało się uratować. Teraz sam ciężko choruję, ale mam wsparcie w cudownej małżonce Magdalenie. Dużo słuchamy Radia Gdańsk, rozmawiamy, planujemy, wspieramy się i jest okej. Okay. Otarłem się w chorobie o śmierć, dlatego chodzę dodatkowo na terapię z psychologiem i jest super. Super. Pozdrawiam, Szymon z Banina, wierny słuchacz od ponad 25 lat. Panie Szymonie, pięknie. Dziękujemy bardzo i tak trzymać. No i chodzi pan właśnie na terapię, a nie do coacha, prawda? Pan Szymon.
I to jest też okej. Okay. To nie są rzeczy, które mają ze sobą konkurować czy się wykluczać. Ja jako coach współpracuję z osobami, które są po diagnozie nowotworowej, czyli też otarły się o śmierć. Są po iluś kursach chemioterapii i wspieram je coachingowo, nie jako psycholog. Więc ciężko mi powiedzieć, że coaching nie jest dla tych ludzi. Po prostu każdy wybiera to, co mu jest potrzebne. To jest tak chyba trochę jak z jedzeniem czy z gustem. Jeden woli słone, drugi woli kwaśne, jeden lubi bardziej słodkie. To tak mniej więcej każdy wybiera sobie taką formę wsparcia, jaka jest dla niego najbardziej odpowiednia. I dla momentu, w którym jest, i dla sytuacji, do której chce ją dobrać.
Więc... Bo zaczęło się w ogóle wszystko od biznesu, prawda? Coaching był skierowany do menedżerów, do pracowników korporacji.
Tak, kiedyś mówiono, ja spotkałam się z takim zabawnym określeniem, że coaching to jest psycholog biznesowy, albo terapeuta, tylko jakby jest mniejszy wstyd powiedzieć idę do coacha niż do terapeuta. Tak, dużo bardziej narzędziowy wydaje się od terapii i dużo bardziej stwarzający albo wymagający działań w chwili obecnej. Terapia się dłużej zatrzymuje przy stanie emocjonalnym. Ja nie powiem, że coaching nie, bo to też zależy od nurtu, znowu, ale jednak tu są wymagane te działania. Ta sprawczość jest po stronie klienta. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy sobie miło porozmawiali, ty wrócisz do domu i powiesz: nie, nic się nie zmieniło przez 2 lata w moim życiu, ale mi się tak fajnie z nim rozmawia, z tym coachem.
To wrócę i zapłacę.
Tak.
Jak często sesje coachingowe się odbywają?
To jest, tutaj częstotliwość jest zdecydowanie inna niż w terapiach, bo ta praca pomiędzy sesjami, klient musi mieć czas na pewne rzeczy, na osadzenie w sobie tego, co się stało i zadziałanie z tym czegoś. Tak? Każde spotkanie kończy się jakimś wyzwaniem, które klient sam sobie zakłada, podejmuje, sam sobie daje na to czas. Mniej więcej 3-4 tygodnie, czasami 5. Ani częściej nie ma sensu,
Co 4 tygodnie?
Tak.
Nie, co tydzień.
Tak, tak? Nie ma sensu. Nie, niż 2 tygodnie, jakby dla mnie 2 tygodnie to jest taka rzecz, żeby raz w tygodniu się spotykać, to jest dla mnie za często.
Za często.
Tak. Mhm,
bo ten klient, najważniejsze, co się dzieje między tymi
spotkaniami. To się między spotkaniami dzieje. Ale też proces, jeżeli będzie ta przerwa za długa, będą 4-5 tygodni, to jest tak, zdarza mi się też, to znowu ten zapał, motywacja do pracy spada.
Nie ma, bo to jednak musi być jakiś proces, który ma ciągłość.
To musi być kroczące.
I cykliczność.
Cykliczność do przodu.
603-06-06-06 po Międzynarodowym Tygodniu Coachingu na całym świecie rozmawiamy dziś o tym, czym jest ten proces, czym jest ta metoda. No, słyszymy i wiadomo, że wspiera rozwój, wspiera osiąganie celów. Wykorzystuje narzędzia z psychologii, edukacji, psychoterapii, komunikowania się. Jest niezwykle modny. Dlaczego budzi kontrowersje? Już chwilę o tym mówiłyśmy, ale jeszcze do tego wrócimy. I na ile może pomóc? I czy można chodzić na coaching całe życie? O to zapytam dzisiejszego mojego gościa, Agnieszkę Langowską, coacha i trenerkę biznesu. A teraz Magda Umer.
Atrament nocy serca zatruwa rytm. I gwiazdy już nie świecą, i księżyc znikł. Strwożona myśl, jak w klatce ptak, trzepocze się o pręty krat. Czy będzie świt? Czy będzie dzień, czy umarł świat? Mówiłeś, przyjmij w darze spokojnie sen. To wszystko, o czym marzysz, kochana, wiem. Czułością swą obejmij mnie, ja nigdy nie porzucę cię. Ukoję ból, pogrzebię strach na duszy dnie. Słońce, nie kryj swych promieni skrzących, daruj mi twój żar gorący, cały blask podaruj mi. Słońce, nie kryj się za horyzontem, ogrzej sny na jawie drżące, pozwól na szczęśliwe dni. Zostało z życia prócz czterech ścian. Nigdy nie chciałam wiele, co dzisiaj mam. Dobry sen znikł, wchłonięty w czerń, i odszedł ten, co kochał mnie. Nie mam już nic. Nie ma już nic, nie ma już mnie. Słońce, chowasz się za chmur opończy, gaśniesz jak nadzieja drwiącą, tulisz mrok w promieniach krwi. Słońce, ta noc nigdy się nie skończy, anioł zły na dno mnie strąci, los jak kat zatrzaśnie drzwi.
Magda Umer. Jeszcze zaśpiewa w studiu Agnieszka Langowska, coach i trener biznesu. O coachingu rozmawiamy, że jest bardzo modny, to wiadomo. Komu naprawdę może pomóc, a komu nie pomoże coaching, Agnieszko?
No nie pomoże coaching osobie, która chce udowodnić, że ta metoda tak nie działa, tak? Jakby osoby, które pozorują działania, a jest ich cała masa, przychodzą na spotkania. To nie ma znaczenia, czy to będzie terapeuta, czy to będzie coach. To przychodzą osoby po to tylko, żeby udowodnić, że kolejny ktoś próbował za mój ciężki życiowy problem się zabrać albo za moją sytuację, no i no, nie wyszło, nie?
Nie da się.
Zbidzisz,
Ta metoda nie działa.
Ta metoda nie działa. Ja już wszystkiego próbowałem. Mówię ci, że jestem w takim miejscu, z którego nic się nie da zrobić, no więc na pewno nie takim osobom. Coaching też nie jest dla osób, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Tutaj, jeżeli chodzi o coaching, pracujemy z osobami, które są stabilne, nie są w trakcie procesu leczenia, nie są objęte leczeniem. Więc,
psychiatrycznym, ale też może odwykowym? Jak z używkami jest?
Z używkami jest trochę inaczej. Tak, z używkami jest trochę
można
inaczej.
Można coachingiem pomóc komuś?
Można wspierać. To wszystko zależy na jakim kto i jest etapie i jakie ma i o jakie używki chodzi, bo możemy mówić o
używkach, alkohol, substancje psychoaktywne.
Tak, można wspierać to pracą coachingową, jak najbardziej, bo tutaj też trzeba pamiętać, że tu chodzi o zmianę zachowań. Bardzo często, tak, o naszą zmianę zachowań i wyrobienie sobie nowych, znalezienie nowych zajęć, jakichś, które będą nam
służyć.
Wypełniać nasz dzień, służyć, które odwrócą też naszą uwagę i zaabsorbują nas na tyle, ale na początku potrzeba jest nad tym pracy, systematyczności, żeby one dla nas były ważne. To na pewno.
Wróćmy jeszcze do tego, że właśnie budzi różne kontrowersje.
No jest kontrowersyjny.
Coaching, tak. I dlaczego? Poza tym, że no, zdarza się czasem, że ktoś trafi na coacha, który stosuje metodę prowokatywną i nie jest z tego zadowolony.
Myślę, że wynika też to z tego, że nie jest jasno określone, kto coachem jest,
no
kto
właśnie.
Tym coachem nie jest. I to jest największa trudność dla klienta, który chciałby może skorzystać, ale ma obawy, czy ja nie idę sobie do
Hochsztaplera.
Do Hochsztaplera, dokładnie do osoby, która wczoraj sobie stwierdziła, że sobie wydrukuje jakiś dyplom, powie się na ścianę, albo założy jakąś stronę i będzie podawała się za coacha. Więc to na pewno nie wspiera, a jest takich osób sporo.
Trzeba uważać jednym słowem.
Trzeba uważać, ostrożnie dobierać, tak, i sprawdzać. I są w Polsce organizacje takie jak Izba Coachingu, ICF czy ICC. Są to organizacje, które...
Zaufane,
które sprawdzają, certyfikują i dbają o to, żeby coaching proponowany przez, czy prowadzony przez tę osobę spełniał standardy coachingowe.
Czy można się uzależnić od coacha? No, od coachingu.
Od coachingu, no właśnie.
Jak ma się pieniądze, bo wiadomo, że nie jest to tanie wspieranie.
Z założenia proces coachingowy trwa określony czas. To jest wszystko kontraktowane podczas pierwszego spotkania. Umawiamy się na ilość sesji i na to, jaki klient chce w tym czasie wypracować cel. I coaching nie jest właśnie, tu jest kolejna różnica pomiędzy coachingiem a niektórymi rodzajami terapii, że coaching w założeniu ma to, że klient ma być samodzielny. Po zakończonym procesie on ma żyć samodzielnie, ma nie rozglądać się, gdzie jest mój coach. Ja muszę mu powiedzieć, co mi wyszło, a co mi nie wyszło, bo to nie ma prowadzić tu do długotrwałych relacji pracy latami.
Ale można przychodzić latami ciągle z nowym celem.
Jeżeli to są nowe cele, to jak najbardziej, tylko pomiędzy procesami powinna też być jakieś, pomiędzy pracą nad jednym celem, a nad drugim powinny być przerwy. Właśnie na chociażby osadzenie tych wszystkich nowych zachowań, które zostały wypracowane. coaching też wspiera i bym powiedziała, my trochę jesteśmy ostatnim czasem bardzo mocno przeedukowani, przeczytani, przeporadnikowani. My mamy masę wiedzy i nic z tym nie robimy.
A też mamy takie publikacje, jak w 5 dni stać się szczęśliwym, bogatym, pięknym i młodym.
Tak. 5 dni, a jak się przeczyta szybciej, to można nawet w 3, bo to wszystko zależy jeszcze, jak się pójdzie najpierw na kurs szybkiego czytania, to może to być szybciej. Właśnie to są rzeczy, które wiedzowo, bardzo często w pracy czy życiowo, my wiedzę mamy bogatą. My mamy dostęp do wiedzy, czy to do internetu, dzisiaj w każdym miejscu na świecie mamy świat w kieszeni, w komórce. Tak. Ale jak i co, i z czego, w którym momencie skorzystać i poczuć się bezpiecznie przy próbie, bo też od nas się wymaga, żeby za pierwszym razem już robić wszystko perfekcyjnie. My sami sobie to nakładamy. Nie ma czasu, życie jest tak szybkie, że nie ma czasu na błędy i na naukę w praktyce. Więc tutaj też coaching jest takim wsparciem przy przymierzaniu się, jakby to było, jak ja zacznę stosować nowe narzędzie w pracy albo nowy sposób komunikacji. Co mogę osiągnąć? Jak mogę funkcjonować z tym nową czymś? Czyli ta teoria, taka coaching też wspiera wdrażanie nowych rzeczy.
Też tak sobie myślę, że dużo tutaj mówimy o narzędziach, o metodach, o zachowaniach, ale też myślę, że dobremu coachingowi, tak jak dobrej terapii, nie wiem, czy spotkaniu motywacyjnemu, musi też towarzyszyć jakaś wewnętrzna przemiana tej osoby. Coś tam w duszy się musi zadziać, nie tylko na poziomie narzędziowym, tym zewnętrznym, że nauczę się tak i tak mówić, nauczę się tak i tak zachowywać, to na pewno osiągnę mój cel.
No właśnie o tym mówimy, bo tu bym powiedziała, że to jest bardziej trenowanie umiejętności, ćwiczenie umiejętności i one to jest to nowe narzędzie, żeby je ze sobą zintegrować, żeby ono było moje, to musi nastąpić ta zmiana wewnętrzna. Ja muszę sobie tak. z tym pochodzić, ja muszę po swojemu z tym popracować, tak?
No właśnie pani Bożena z Gdańska do nas napisała. Dobry wieczór paniom. Po pierwsze odstrasza mnie sama nazwa pomocy i wsparcia coach. Koszmarek językowy. Po drugie, ludzie są coraz częściej samotnymi wyspami. Są samotni i nieporadni. Czekają, aż ktoś za nich pomyśli. A gdzie instytucja dobrego przyjaciela, słuchającego rodzica? Nikt nie ma czasu. Wszyscy gonią. Czy to słabość naszych czasów? Pisze pani Bożena z Gdańska.
Cudownie. I kochający rodzic, i oddany przyjaciel to są bardzo, bardzo potrzebne instytucje, jak już będziemy tak sobie to ładnie nazywać.
Instytucjonalizować, trudne słowo.
jak będziemy to robić, ale mają zupełnie inne zadanie. Przyjaciel jest osobą, która ma nas wysłuchać i to robi też coach. Ale przyjaciel nie towarzyszy nam w naszych wyzwaniach, w sensie nie jest dla nas odbiciem tych wyzwań. Nas w tym wyzwaniu, naszych porażek i nie będzie z nami kroczył w taki sposób jak coach, tak neutralnie i tak nie udzieli nam takiej informacji zwrotnej, jak może to zrobić coach.
Oczywiście przyjaciel jest bezcenny, ale nie taka jego rola, prawda?
Nie taka jego rola. Szkoda by było nam naszych przyjaciół, żeby mieli... Coacha nie musimy lubić. Coach nie jest osobą, którą mamy lubić. Coach jest osobą, której mamy ufać i wierzyć, że jakby nie było, dotrzemy do tego celu. A rodzic to jest ta osoba, ta instytucja, która ma nas kochać bezwarunkowo. Czy nam się uda, czy nam się nie uda. Coach znowu nie jest od tego, żeby nam okazywać
miłość czy
uczucia. Więc to są zupełnie, zupełnie różne rzeczy.
Ale dużo racji ma pani Bożeno. Rzeczywiście, że coraz częściej jesteśmy samotnymi wyspami, nieporadnymi, czekającymi, aż ktoś za nas pomyśli.
No, taka bierność, powiedziałabym, nie sprzyja też pracy coachingowej. Jeżeli ja będę czekać, aż ktoś...
No, coach za mnie wymyśli
i coś zrobi, to nie, to nie, tak. to nie ten adres.
Iwona pisze, w pracy podczas szkolenia uwolnij swój potencjał i zacznij żyć w zgodzie ze sobą. Zrobili nam test na profil motywacyjny RSMP. Nie znam tego testu, powiem szczerze. Ciekawe, ile osób po takim szkoleniu się zwolni, napisała Iwona.
W coachingu biznesowym jest to jakieś ryzyko dla firmy.
No tak.
Jest to jakieś ryzyko, ponieważ jak następuje zmiana, tak jak powiedziałaś, na poziomie już wewnętrznym, mentalnym u danego
pracownika,
coach nie jest w stanie zagwarantować, że ten pracownik będzie chciał
dalej pracować
tą pracę, bo u niego może nastąpić ta zmiana i tak daleko idąca być, że on stwierdzi, że w tej pracy już nie ma dla niego miejsca. On już tu się nie będzie realizował, bo nie znajduje tego. I oczywiście o tym są informowani zawsze, przynajmniej moi klienci, ale myślę, że z wszystkich coachów profesjonalnych, że takie ryzyko istnieje.
Ale jednocześnie na przykład osoby, które były źle obsadzone w pracy i się nie sprawdzały, dzięki coachowi takie osoby mogą dostać wiatru w żagle i okazać się rewelacyjne po przeniesieniu na inne stanowisko, do innego działu, prawda? Albo wykrzesanie jakiegoś zgaszonego z jakiegoś powodu potencjału pracownika, w czym coach może pomóc takiemu pracownikowi i potem szef jest zachwycony, że z tego szarego Kowalskiego zrobił się złoty Kowalski.
Ale rzeczywiście, bo obnaża też różne inne niedoskonałości, tak jak na przykład jest coach poproszony o to, zaczyna się aplikować takiemu pracownikowi jedno, drugie, piąte, siedemnaste szkolenie. Ten pracownik nie dość, że nie wyrabia się z tymi rzeczami, które ma do wyrobienia, do zrobienia, to jeszcze dostaje szkolenia w międzyczasie. Nie ma czasu na wdrożenie
tylko
tego,
się
co się
szkoli i coachuje.
I coachuje. I ten biedny jego szef mówi, no po prostu, ja nie wiem, co się dzieje. No, nie wiem, co się z nim dzieje. Zrób, no może coacha, no niech. I coach myśli sobie, daj mu spokój. Niech on chwilę się w tym, co on tam dostał, znaczy niech on się w ogóle rozejrzy.
Niech
co
w tym
on,
pobędzie.
Niech on zobaczy, co on ma w tej szufladzie.
Agnieszko, dziękuję ci bardzo. Nasz czas dobiegł końca. Agnieszka Langowska, coach i trener biznesu. Bardzo dziękuję. Andrzej Dubas program zrealizował. Kłaniam się państwu pięknie w ten cudowny majowy wieczór. Hanna Wilczyńska-Toczko, jeszcze raz Magda Umer. Do usłyszenia. Dziękuję.
Do usłyszenia, dziękuję.
Zasłania słońce, któregoś dnia odpłynie. Listopad, choćby trwał bez końca, też w końcu kiedyś minie. Kręci się wielkie koło życia, zmieniają pory roku. Po zimie zawsze wraca wiosna, a po rozpaczy spokój. Smutku wciąż krążą nad głową ptaków zmartwień. Znów pełne niebiosa, nie odpędzisz ich, ale nie pozwól, żeby gniazdo uwiły w twoich włosach. Ptaki smutku.